W Uchu na świat dziś Japonia, którą będziemy odkrywać wspólnie z Piotrem Milewskim, pisarzem, podróżnikiem, człowiekiem, który spędził w kraju kwitnącej wiśni 9 lat. Japonia to nie jest miejsce częstych wypraw Europejczyków. Jak zaczęła się pana przygoda z tym krajem?
Tak naprawdę moja przygoda z Japonią trwa już ponad 20 lat. Zaczęła się od wyjazdu do Niemiec. Jakkolwiek brzmi to mało wiarygodnie, to musiałem najpierw pojechać na zachód po to, żeby później wyprawić się na wschód i to ten taki bardzo daleki wschód. Jeszcze w czasach studenckich miałem taką okazję, żeby wyjechać do Niemiec. No i tam, mówiąc w dużym skrócie, poznałem pewnego młodego Japończyka, który pracował dla niemieckiej firmy i spędziliśmy razem 3 tygodnie, niemal każdego wieczoru i ze sobą rozmawiając. I na koniec, kiedy ja już żegnałem się i wyjeżdżałem, on rzucił nieopatrznie takie zdanie, że jeśli miałbym kiedyś ochotę, to powinienem przyjechać do Japonii i o nic się nie martwić, on się mną zaopiekuje. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że w Japonii jest takie pojęcie, które nazywa się po japońsku shakoji-rei i które tak naprawdę wyraża, że bardzo miło nam się rozmawiało i że należy już tą rozmowę kończyć, ale nie powinno być rozumiane wprost. Czyli najczęściej to wygląda tak, że Japończyk podczas miłego spotkania mówi, no jeśli będziesz w pobliżu, to koniecznie wpadnij do naszego domu. I to wcale nie oznacza, że on nas do siebie zaprasza. To oznacza, że bardzo miło nam się rozmawiało i że powinniśmy utrzymać ten kontakt, zaplanować spotkanie, no i wtedy oczywiście się gdzieś spotkać. Nie oznacza to tego, co u nas mogłoby oznaczać, czyli tego, że możemy spontanicznie kiedyś wpaść na herbatę czy kawę i porozmawiać. No i ja tych słów oczywiście wtedy jeszcze tak nie odebrałem. Odebrałem je bezpośrednio i kiedy zbliżały się wakacje, kupiłem bilet lotniczy i wysłałem wiadomość, że przylatuję na lotnisko Narita pod Tokio tym samolotem. Wysiadłem z samolotu, wychodzę do holu przylotów i patrzę, stoi ten mój przyjaciel o imieniu Liu, który mnie tam zaprosił i który się mną naprawdę zajął, dotrzymał słowa, zapewnił mi dach nad głową, zapewnił mi również towarzystwo i powoli wprowadzał mnie w różne takie arkana japońskiego życia, pokazywał mi miejsca w Tokio, no i przygotował mnie później na dalszy ciąg mojej pierwszej podróży, czyli wyjazd już poza to wielkie miasto, najpierw do Kioto, Osaki, do Hiroshimy, a potem na północ.
Pierwszym miastem, które odkrywał pan w Japonii, to było Tokio.
Tak, Tokio i okolice to jest teren Japonii, który jest niezwykle gęsto zabudowany. Jest bardzo dużo betonu, asfaltu, stali. Na wybrzeżu stoją rafinerie, tam umieszczone są również fabryki. Tokio jest olbrzymim miastem niezwykle mocno stłoczonych budynków, bardzo dynamicznym, z dużą liczbą ludzi, z dużym zagęszczeniem. Ciągle coś się dzieje. No i gdzie niewiele jest zabytków. To było miasto, które zostało wielokrotnie doświadczane przez trzęsienia ziemi, ostatnie w 1923 roku, ale również miasto, które zostało bardzo zniszczone pod koniec wojny na Pacyfiku. I to, co mnie bardzo zaskoczyło i też zachwyciło, to była taka wielka witalność i energia, żeby cały czas jednak się odbudowywać, żeby cały czas funkcjonować. I to tempo życia naprawdę olbrzymie, taki prawdziwy wulkan energii.
A czy w Tokio są takie miejsca, które odwiedzając to miasto musimy zobaczyć?
Tak, na przykład ogrody cesarskie położone niedaleko stacji Tokio. Na pewno dzielnicę Asakusa, która jest taką dzielnicą, w której możemy bardzo ciągle jeszcze bardzo mocno doświadczyć tego takiego zwyczajnego, może nawet plebejskiego Tokio. Miasta, w którym mieszkali rzemieślnicy, w którym mieszkali artyści, w którym rzeczywiście toczyło się takie zwyczajne, ale bardzo intensywne życie. Na pewno do dzielnicy Ueno, gdzie jest bardzo znany ogród, w którym pięknie kwitną wiśnie. Jest tam też ogród zoologiczny, słynny na cały świat. Niedaleko Ueno, taki dawny targ, którym dawniej, krótko po wojnie, handlowano głównie wyrobami amerykańskimi, które w jakiś sposób były przemycane czy sprzedawane przez amerykańskich żołnierzy i później tam trafiały, a dzisiaj jest takim wspaniałym miejscem, gdzie możemy doświadczyć tej właśnie takiej energii i dynamiki japońskiego handlu, gdzie możemy zobaczyć sprzedawców, którzy głośno zachwalają towar, którzy nawołują klientów, którzy targują się z klientami, co w Japonii w innych miejscach nie jest standardowe. Możemy kupić japońską herbatę, wodorosty suszone, podpatrzeć jak Tokijczycy żyją na co dzień.
Z Tokio ruszamy do Nagoi.
Wyczekiwałem na pierwszy dzień, którym pojawił się fragment błękitnego nieba i właśnie w taki dzień postanowiłem, wyruszam w podróż. Pojechałem na zachód w pierwszej kolejności do Nagoi, również olbrzymiego miasta, które mieści się mniej więcej w połowie drogi między stolicą Tokio, a dawną stolicą Kioto. Nagoya jest takim bardzo nowoczesnym miastem i również warto się tam wybrać, jeśli chcemy poobserwować Japończyków, troszeczkę doświadczyć tego, jak żyją, zobaczyć, jak wygląda ta nowoczesna, wielkomiejska Japonia, a przy tym na przykład zobaczyć bardzo znany w Japonii zamek.
Zamek w Nagoi to rzeczywiście taka architektura bardzo, bardzo klasycznie nam kojarząca się z Japonią.
Zamek w Nagoi jest w dużej części rekonstrukcją, tak jak wiele z zamków, które uległy albo zniszczeniu, albo zostały zburzone w pewnym okresie historycznym. Tych takich w 100% oryginalnych zamków jest w Japonii niewiele, ale trzeba przyznać, że nawet jak na rekonstrukcję, jest ona bardzo wierna oryginałowi i warto się wybrać do zamku w Nagoi, warto wejść do środka, zobaczyć muzeum i wspiąć się na najwyższą kondygnację i popatrzeć na miasto z lotu ptaka, bo to też jest taki widok, którego długo, długo nie zapomnimy. W Nagoi nie spędziłem dużo czasu, dlatego że jednak chciałem pojechać dalej, bardziej ciekawiło mnie to tradycyjna twarz Japonii, twarz, którą możemy doświadczyć na przykład w Narze albo w Kioto, dawnych stolicach tego kraju. I to są również dwa miejsca, w których warto zatrzymać się na dłużej, dlatego że one w odróżnieniu od Tokio czy Nagoi są miejscami, gdzie zachowało się bardzo dużo zabytków. To są buddyjskie świątynie sprzed kilkuset lat. To są wspaniałe ogrody w stylu japońskim, zarówno ogrody w stylu kare sansui, czyli ogrody, które tworzy się z żwiru, piasku, kamieni, ale również takie tradycyjne, naturalne ogrody, w których możemy obserwować odpowiednio ukształtowany krajobraz, który ma na niewielkiej przestrzeni przedstawić fragment świata. To jest cała oczywiście wielka sztuka, którą uczy się, praktykuje przez całe życie i przekazuje z pokolenia na pokolenie. W Kioto i w Narze mamy okazję właśnie takie ogrody zobaczyć. Mamy okazję również podpatrzeć taką bardzo tradycyjną twarz Japonii, no i zobaczyć tę Japonię, którą pewnie bardzo chcielibyśmy zobaczyć, czyli zobaczyć na ulicach niektórych dzielnic Maiko, czyli uczennice na gejsze, ale również same gejsze, które później pracują w herbarciarniach, no i zajmują się zabawianiem klientów podczas przyjęć, na przykład herbacianych. Kioto również warto wybrać się w okolice miasta, no i zobaczyć świątynie, które położone są na szczytach wzgórz, w zupełnie innym klimacie niż te świątynie, które leżą w centrum miasta. Zobaczyć, jak doskonale ta architektura wtapia się w przyrodę i tworzy taką harmonijną całość. Zupełnie inny klimat, zupełnie inne też emocje, które ten widok nam zapewnia. Być może wziąć udział też w jakiejś ceremonii buddyjskiej. Na pewno można doświadczyć takiej medytacji w świątyni Zen. Takie warsztaty organizowane są w bardzo wielu miejscach i warto również się na nie wybrać, warto w nich wziąć udział, żeby zobaczyć zupełnie inną twarz tego nowoczesnego kraju.
Czy Europejczyk nieznający alfabetu japońskiego poradzi sobie?
Myślę, że tak, dlatego że w odróżnieniu od wielu miejsc w Azji, w Japonii w bardzo wielu miejscach obowiązują podwójne zapisy. jest zapis alfabetem japońskim i pod spodem jest również zapis naszym alfabetem łacińskim, czyli możemy sobie poradzić zarówno znaki drogowe, jak i komunikaty w pociągach, rozkłady jazdy. To wszystko jednak jest zarówno po japońsku, jak i po angielsku, więc wydaje mi się, szczególnie jeśli będziemy w miejscach turystycznych, że bez znajomości japońskiego również sobie tam doskonale poradzimy.
Poruszamy w stronę Osaki?
Możemy pojechać do Osaki. Osaka leży w tym samym regionie, co Kyoto i Nara. Jest również takim wielkim, nowoczesnym, tętniącym życiem miastem w Japonii. Miastem, które kojarzy się z postawą kupiecką, z handlem, z dużą energią. Miastem, którym ludzie też są bardzo energiczni, bardzo otwarci na innych. Takim miastem, w którym na przykład można doświadczyć dość niezwykłej rzeczy, jak bycie poczęstowanym cukierkiem w pociągu metra, co w innych częściach Japonii raczej się nie zdarza. Mieszkańcy Osacy są znani z tego, że są bezpośredni, że mają dobre poczucie humoru, że dużo żartują, że mają dużą energię, dużo rozmawiają, gestykulują. No i myślę, że dla naszego temperamentu, no to są osoby, w których towarzystwie doskonale się odnajdziemy.
Jesteśmy w Japonii. Zastanawiam się, który kierunek powinniśmy teraz obrać, żeby nie przeoczyć jeszcze czegoś istotnego.
Takich miejsc w Japonii, które warto odwiedzić, jest niezwykle dużo. Dla miłośników górskich wycieczek polecam wizytę w prefekturze Nagano i marsz przez japońskie Alpy, które są niezwykle malownicze. Dla fanów przyrody i też takich osób, dla których ważny jest klimat zbliżony do naszego, to zachęcam do wyprawy na wyspę Hokkaido, najbardziej północną wyspę Japonii, gdzie widoki również są zachwycające, krainę wulkanów, krainę, gdzie ciągle karty rozdaje przyroda. No i kraina też doskonałej kuchni, ze wspaniałymi potrawami z ryb, z doskonałym ryżem.
My teraz przeżywamy zimę, jakiej dawno nie było w Polsce, czyli śnieżną, mroźną. To są właśnie te klimaty, których moglibyśmy doświadczyć na Hokkaido.
Dokładnie tak. Hokkaido to jest taka kraina znana ze śniegu i znana między innymi z festiwalu śniegu, czyli festiwalu, na którym tworzy się olbrzymich rozmiarów rzeźby śniegowe. W zeszłym roku jednym z patronów była Polska i muszę Państwu powiedzieć, że między innymi było tam odwzorowanie w pewnej skali pałacu na wodzie z łazienek królewskich w Warszawie. Wykonana oczywiście w śniegu, więc koniecznie, jeśli lubimy prawdziwą zimę, jeśli lubimy jeździć na nartach, to Hokkaido jest takim miejscem, którym na pewno nie będziemy zawiedzeni. Dla fanów gorących kąpieli właśnie w cieplicach, wulkanicznych źródłach polecam południową wyspę Kyushu z takim miastem Beppu, które jest znane w całej Japonii właśnie z możliwości kąpieli w tych geotermalnych źródłach. Dla z kolei osób, które lubią nurkować, no to konieczna jest wizyta na Okinawie, już w wyspach tropikalnych w Japonii, o zupełnie innym klimacie, innej kuchni, o innych krajobrazach i pięknym, błękitnym morzu i z rafami koralowymi, z możliwością właśnie wypraw nurkowych i podziwiania świata podwodnego. Takich miejsc Japonia ma naprawdę bardzo dużo. Jest krajem o niezwykle zróżnicowanym krajobrazie i właściwie cokolwiek sobie pomyślimy, to w Japonii jesteśmy w stanie to znaleźć.
Jak podróżujemy po tych miastach japońskich, to gdzie nocujemy?
Oczywiście każde miasto japońskie, niezależnie od rozmiarów, ma całą rzeszę większych i mniejszych hoteli, w których możemy przenocować. Są hotele klasy biznes, stosunkowo tanie miejsca do nocowania, z niewielkimi pokojami, z prysznicem, z łóżkiem, z radiem. Są też takie tradycyjne japońskie miejsca, często zarządzane przez rodziny, których bardzo polecałbym nocleg. Takie miejsca nazywają się ryokan. Dostajemy swój pokój, zwykle przykryty matami tatami, na których rozkładamy futony, czyli grube materace, pod którymi śpimy. Takie miejsca również oferują bardzo często gorące źródła, czyli łaźnie, w których możemy zażyć kąpieli i zrelaksować się po ciężkim dniu zwiedzania, odświeżyć się, a przy okazji zażyć czy doświadczyć tych wód, które są pełne minerałów, więc które mają również zdrowotne właściwości. W ryokanach spotkamy się również z takim najczystszym przejawem omotenashi, czyli japońskiej gościnności, słynnej już, czyli tworzeniem takich warunków dla klienta, dla gościa, żeby poczuł się jak w domu. I rozpoczyna się to już od powitania, kiedy najczęściej gospodyni, właścicielka prowadząca to miejsce wita nas głębokim ukłonem przy wejściu. Czekają na nas już nasze własne kapcie, czekają również yukaty, czyli bawełniane kimona, które się przebieramy i możemy w nich chodzić po terenie właśnie tego ryokanu. No i bardzo ważny punkt wieczoru, czyli zwykle kolacja, która zawiera dużo regionalnych potraw. W zależności od tego, czy jesteśmy nad morzem, będą to owoce morza, czy jesteśmy w górach, tam potrawy mogą być zupełnie inne, być może będzie więcej potraw mięsnych, więcej potraw z tofu, więcej potraw z roślin strączkowych. W każdym razie rzeczywiście w takich miejscach mamy okazję zasmakować wybornej kuchni japońskiej i takie doświadczenie polecałbym każdemu, kto wybiera się do Japonii. Właściwie ono jest równie ważne jak samo odwiedzanie zabytkowych miejsc, poszukiwanie kolejnych zamków czy wizyty w muzeach. Dla mnie takim najbardziej europejskim z japońskich miast okazała się Hiroshima. Być może wynikało to z tego, że miasto miało pewien taki inny klimat niż Tokio czy Kyoto czy Osaka. Było jeszcze bardziej otwarte. To było miasto, które doświadczyło niesamowitej tragedii, a mimo to nie poddało się, tylko funkcjonuje dalej. To było miasto również chociażby z tego powodu dla mnie takie bardzo europejskie, bo jednym z głównych środków transportu w Hiroshimie były tramwaje, których już prawie nie ma, na przykład w Tokio. To było również takie miasto, w którym czułem się bardzo dobrze, dlatego że wśród wielu głównych alei posadzone były drzewa, czego również w Wielkim Tokio czy w Osace aż tak często nie doświadczymy. Więc Hiroshima była dla mnie takim miejscem, w którym poczułem się, jeśli tak można powiedzieć, oczywiście najbardziej u siebie. Ja myślę, że Hiroshima to jest miasto, które naprawdę warto odwiedzić w Japonii. Po pierwsze, żeby się przekonać, jak bardzo żywotny jest to kraj i ludzie, jak potrafią sobie radzić z przeciwnościami losu, a po drugie też, żeby jednak odrobić pewną lekcję historii. W miejscu, nad którym wybuchła bomba atomowa, znajduje się dziś Park Pokoju. W Parku Pokoju płonie tak zwany wieczny ogień, czyli miejsce, gdzie przechowuje się pamięć właśnie o tych smutnych wydarzeniach. Tam również znajduje się Muzeum Bomby Atomowej, Muzeum Pokoju tak naprawdę, w którym przedstawiona jest historia, przedstawione są również relacje z tego czasu, tej ciemnej strony historii, ale także później relacje z tego, co się działo już po zakończeniu działań wojennych. No i też z jednej strony doświadczamy oczywiście takiego porażającego poczucia, w pewnym sensie nawet bezsilności i może złości z tego, że człowiek zdecydował się zastosować tak okropną broń wobec innych, ale z drugiej strony wychodzimy z niego w pewnym sensie wzmocnieni tym, że jednak człowiek jednocześnie jest w stanie jakoś sobie z tą traumą poradzić, no i wyciągnąć wnioski. Hiroshima uważane jest za miasto pokoju. Co roku w sierpniu, w dzień, w którym właśnie została zrzucona ta bomba atomowa, odbywają się takie olbrzymie państwowe uroczystości, na których występuje premier, występuje mer Hiroshimy i co roku wzywają świat do porzucenia broni atomowej. Co roku również wzywają wszystkich do myślenia o pokoju, do przestrzegania pokoju na świecie. I jest to taka uroczystość bardzo budująca, uroczystość, która dodaje Japończykom energii i myślę, że która ma takie przesłanie, które później idzie w świat. Ponieważ podróżowałem wtedy w taki bardzo budżetowy sposób, to za miejsce noclegu wybrałem sobie ławkę właśnie w Parku Pokoju i z tej ławki obserwowałem zachowanie mieszkańców. I oczywiście Park Pokoju jest miejscem, gdzie przyjeżdżają wycieczki szkolne po to, żeby uczyć się historii, ale też takim miejscem, gdzie spacerują mieszkańcy Hiroshimy, młodzi ludzie umawiają się na randki. No i również miejscem, gdzie wtedy, pamiętam to do dziś, młodzież skakała z mostu do rzeki i było to takie bardzo wesołe, energiczne, w jakimś sensie takie bardzo niejapońskie zachowanie, no bo jednak zupełnie w swej istocie niestandardowe. Więc ja miałem wrażenie, że mieszkańcy Hiroshimy są bardzo tacy otwarci na świat, nie są tak bardzo schematyczni i jednak być może to bardzo trudne doświadczenie wpłynęło na nich w ten sposób, że są jeszcze bardziej otwarci, starają się czerpać z życia radość i patrzeć tak pozytywnie w przód i również, że są bardzo otwarci dla obcokrajowców. Nie ma w nich żalu, nie wyczułem w nich gniewu czy złości, raczej właśnie taką dużą ciekawość i chęć też podzielenia się swoimi doświadczeniami. Wiele osób na przykład w Parku Pokoju opowiada o losach swojej rodziny, o doświadczeniach, dzieli się swoją taką, no czasami bardzo prywatną historią. I są gotowi poprowadzać nas właśnie po okolicy.
Pewnie każdy z rdzennych mieszkańców Hiroshimy ma swoją historię albo kogoś w rodzinie, kto doświadczył sierpnia 45 roku.
Na pewno jest takich osób bardzo dużo. One właśnie często gromadzą się w parku, są gotowi, żeby nam opowiedzieć swoje historie, wysłuchać również naszych. To naprawdę jest bardzo fajne doświadczenie i fajna okazja, żeby również poznać kogoś bezpośrednio w Japonii.
Czy porozumiemy się z nimi po angielsku, czy jednak powinniśmy znać japoński?
Powinno nam się udać porozumieć po angielsku, no bo te osoby są zainteresowane, żeby przekazywać swoją historię obcokrajowcom, więc w języku angielskim mówią. Chciałbym opowiedzieć o jednym miejscu, które znajduje się bardzo blisko Hiroshimy i które jest taką perłą, jeśli chodzi o zabytki czy miejsca, które warto odwiedzić w Japonii. To jest wyspa, która zwie się Miyajima i do której dojeżdżamy z centrum Hiroshimy tramwajem, a potem przeprawiamy się na nią promem. Wyspa Miyajima znana z tego, że była przez długi czas i właściwie do dziś uznawana jest za tak zwaną taką świętą ziemię, miejsce, gdzie mieszka potężne bóstwo i miejsce, do którego od wielu, wielu wieków udawali się Japończycy po to, żeby poprosić właśnie to bóstwo o opiekę i obowiązywały pewne zasady. Przez długi czas nikt nie mógł poza kapłanami stanąć na ziemi na tej wyspie, dlatego też Japończycy jako naród bardzo pragmatyczny wybudowali tam swój chram, czyli taki rodzaj świątyni na palach. Ten chram znajduje się już w zatoce. W zatoce stoi również brama Tori, czyli taka brama, która oddziela ten świat ludzi od świata, w którym rządzą bogowie. Brama jest niezwykle malownicza, stoi w zatoce i w zależności od tego, o jakiej porze dnia tam dotrzemy, możemy ją zobaczyć albo stojącą w wodzie, albo przy odpływie możemy do niej nawet podejść. Warto na tej wyspie spędzić noc. Dzisiaj już każdy może się tam udać, każdy może zejść z promu. Wyspa jest zamieszkana. Warto zobaczyć ten wspaniały chram Itsukushima Jinja po japońsku, czyli jeden z najbardziej znanych w Japonii chramów, czyli świątyń rodzimej religii. Warto zobaczyć właśnie tą bramę, kiedy stoi zatoce. I myślę, że warto spędzić tam również noc, bo te miejsca są pięknie podświetlone po zmroku i możemy tam poczuć taką atmosferę Japonii, której będzie trudno doświadczyć w tych wielkich miastach. To już jest japońska prowincja. To jest miejsce, gdzie na przykład przyjeżdżają mniejsze wycieczki firmowe, żeby spędzić czas. Bardzo dużo barów, dużo hoteli, które zapewniają nam doskonałe jedzenie, nie tylko pobyt. I warto poczuć też tą atmosferę takiej nieco prowincjonalnej, ale jednak bardzo pięknej, zabytkowej, historycznej Japonii.
Niezwykłe widoki. Właściwie mam wrażenie, że każdy kadr, każde ujęcie fotograficzne, które byśmy tam zrobili, mogłoby się znaleźć na tapecie naszych smartfonów.
No i bardzo często się znajduje i w kalendarzach, i w różnych broszurach. I rzeczywiście, kiedy oglądamy materiały przygotowywane na przykład przez japońską organizację promocji turystyki, to zdjęcie właśnie tej bramy z chramem z wyspy Miyajima często znajduje się już na pierwszej stronie i jest takim wielkim wabikiem. Jest czymś, co każdy Japończyk zna i chyba prawie każdy chciałby odwiedzić.
A gdybyśmy szukali takich klimatów jak w filmie Ostatni Samuraj, to znajdziemy jeszcze?
No cóż, są takie miejsca w Japonii, w których rzeczywiście ten czas się zatrzymał i są pewne wioski, na przykład w północnej części kraju, w której rzeczywiście możemy zobaczyć krajobrazy podobne do tych, które występują w tym filmie. I to nie będą sztucznie stworzone na potrzeby przemysłu turystycznego parki rozrywki, tylko rzeczywiście miejsca, gdzie to tradycyjne japońskie budownictwo wciąż ma się dobrze. Miejsca, gdzie na przykład ciągle uprawiany jest ryż, więc możemy zobaczyć piękny widok pól ryżowych. Jeśli są w górach, to nawet tych tarasowych pól ryżowych. I takich miejsc oczywiście w Japonii ciągle jest. Do nich czasami dość trudno dotrzeć lub trzeba poświęcić troszeczkę więcej czasu. W takich wielkich miastach jak Tokio, Nagoya czy Osaka oczywiście takich miejsc raczej nie doświadczymy.
Mam wrażenie, że do Japonii trzeba wracać kilkukrotnie, by zbliżyć się do jej poznania, że jednorazowa wyprawa to za mało.
To na pewno. To jest kraj, który możemy odkrywać bez końca. I ja pomimo, że spędziłem tam już 9 lat, odwiedzam Japonię regularnie, to za każdym razem odkrywam coś nowego, próbuję jakąś nową potrawę i to jest kraj, który jeśli chcielibyśmy go poznać, jest takim zobowiązaniem już na całe życie.
Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat był Piotr Milewski.
Dziękuję bardzo.